Piękne wspomnienia. Jedni pracowali bardzo ciężko, a inni marzyli o tym, żeby zostać kolejarzem. I jako dzieci mieliśmy okazję pracować na kolei, słuchajcie, ale jako obsługa lokomotywy. Kiedy Paulinka zatrzymywała się na stacji w Pawłowicach, czasami pan maszynista pozwalał nam wsiąść do lokomotywy i to nie w charakterze zwiedzających, ale w ramach przejażdżki. Frajda była jeszcze większa, jak pozwalano nam dorzucić węgla do pieca. W późniejszym czasie, kiedy na trasie jeździły piętrowe wagony, wśród młodzieży dojeżdżających do szkół panowała hierarchia, jeśli chodzi o zajmowanie konkretnych miejsc pociągu. Najmłodsi siadali na dole, najstarsi na piętrze. Czasami panowała nawet fala, tak jak w wojsku czy szkole. A najmłodsi uczniowie przechodzili tak zwany chrzest. Takimi wspomnieniami podzielił się ze mną pan Piotr Olejnik. Jak się okazuje, Paulinka nie jest tylko gorzowska i należy do miasta, tak? Bo wiadomo, że tych stacji kolejowych było kilka. No i jedna z nich była w Jamach. Była w Jamach. Tą historią z Jam podzielił się ze mną pan Bernard Blaszczok. Panie Bernardzie, trzeba by było chyba ludziom powiedzieć o tych saniach, o tym śniegu, jak to trzeba było daleko do tej stacji iść. A byli starsi, którzy torowali to przejście w śniegu do tej stacji. No i koniecznie wie pan o czym jeszcze? O tym, jak to ciotka Cila Wieprzka wiozła na Śląsk tą koleją. Zapraszam. Da pan radę, da pan radę. No właśnie tak. Bo jak wszyscy sobie wyobrażają i dobrze wiedzą, no to ta stacja Jamska była tak dosyć daleko oddalona od to wioski.
3 kilometry, młodzi to tak mogli wyjść 10:06:06:05, a starsi za 10:06 to musiał być. I były tacy już dzisiaj nieżyjący, był pan Duda i pani Wilda. Oni zawsze szli za 10:06, jak śniegu nawaliło, to już ścieżka wytorowali tym młodym. No i tak jeszcze z rodzinnego duchu, co pamiętam, to mama musiała 10 lat stować zimą na to o 5:00, co by uważać tam być zupa, no bo wracał dzieli do techniki warunkowości rolnej. I później dopiero na coś i na ten pociąg. No i co jeszcze tam takie różne. Też się zdarzało tak, że ta Paulinka nie zawsze tak punktualnie jeździła. Było w zimie, że ona zamiast jechać z Praszki na Zot, to jechała dopiero do Praszki. No to już nie szli z powrotem, no nas zbierali gałęzi, w lesie zrobili ognisko i czekali, aż ona przyjedzie za z powrotem. No a potem jeszcze było druga rzecz, jak się tak udało, czasami mieli bajk najechać na Gata do Olesna. A do miasta nikt nie weszedł bez perun, bo były zawsze budki z tyłu. Tam kontrolowa, druga kontrola biletu była. No to się leciało pod mostem tam z tyłu, co się przeominęło to. I te 3,20 było, bo jak dziś pamiętam, ten bilet kosztował 3,20 w jedną stronę. No i tak ta pamięta, no to tak, no, wszystkie zakupy, wszystko to się jeździło do Olesna. No a my jako jeszcze bajkę ze szkoły gozytysty, to o pierwszym mieli chyba było przed pierwszą ten pociąg był i o 15:45 z powrotem. Takie wspomnienia jeszcze mówię, jak byłem na odpis świętej Anny. To też było wielkie takie przeżycie. I to musiało być to bardzo utkwić w pamięci, bo to już było co najmniej 60 lat temu. Deszcz niesamowity, to święto Anna, to gdzieś czasami po żniwach. A bo to pamiętam, jak siedzieli te kobietki i te pańki w tych poczekalni, zanim przez to deszcz padać, co do tej świętej Anny doszli, bo ona się wtedy nie zatrzymywała po świętej Anny. Później w latach to już zatrzymała się po świętej Anny. I to słyszałem, te babliny tam biedoluje, już jest tak późno, a tu jeszcze nie ma skracki zbożo zrobionego, nic nie osiecone, bo wszystko stoi. Drugo panu niesie, bo maciora prosić, ale nie mogła już. No takie to pierdzielowe jak z cebra, takie coś powinno być, to musiał być tak naprawdę.
Ale panie Bernardzie, pan jeszcze wspominał, że ta Paulinka to czasami za karetkę robiła, bo jak to było z tą ślepą kiszką w szkole?
A. No, miał zjadać ślepy kiszki, chyba trzecia, czwarta klasa. Ojciec zaczął konia do woza, z matką jechali pamiętką do Olesna. do szpitala, jeszcze tam był dyrektor, no można powiedzieć, bo tam się jeździ, Szorszko czy tak nazywał. No i a to trzeba było płacić jeszcze wszystko, bo nie było kasy. Matka mi dała 50 zł, myślała, że wydoi coś z tego, a on zgarnął i powiedział, że lepiej przesolić niż nie dosolić.
A państwo pamiętają, że to jest temat Paulinki, a nie temat pana lekarza.
No i to faktycznie to nie tylko ona, jak tutaj pokupiły sobie pobytki, bo trzymają gniazda na Tytuniu, w centrum Tytunia mieszkają, trzymała wieczka. To tej prosie, jak tu kupiła, to w skrzynce i w tej panince wiozła, no pociągiem jechały, bo się przesiadali, to go pociągiem zawiozła. A zaś pamiętam takie drugo padała, że był taki konduktor paskudny, miał takie szlifie w ręce, że przyrodził te prosie i zdechł. Do Bytumia, do Kujeworki, jak dziś pamiętam takie duże, naszyty adres był, to było piekarska i nazwisko, na rogach musiały być kartofle rozwiązane i to mi albo do Fozłowic na bagaż nadawali, albo do Bułkowa się to woziło. Bo tam zajechały do tego Bytumia te kartofle, to te boty to tam odebrały i to tak, takie różne historie.
No i to jest właśnie jedna z tych historii gminnej, historia, która dotyczy jam. Tak naprawdę tych historii jest więcej, bo w wielu miejscowościach naszej gminy były te malutkie stacyjki, ale to już w następnej części książki. Bardzo dziękujemy panu Bernardowi. Ale to nie tylko te wieprzki. Słuchajcie, bo się okazuje, że tych towarów było naprawdę bardzo dużo, chociaż te wieprzki też pewnie wszystkim utkną w pamięci. Swój towar na stację przywoziły Gorzelnie, Sternalice, Kozłowice, Zdziechowice, Stroje, Wyszyce. Spirytus przywożony był w 500-litrowych beczkach, a robiony był głównie z ziemniaków. I jak się okazuje, te ziemniaki też grały tutaj główną rolę w Gorzowie. Za czasów kolei gorzowskiej ziemniaki szły w świat. Dokładnie wiedziano, w który dzień odbędzie się transport ziemniaków. Rolnicy przygotowywali towar. Ziemniaki były workowane i przywiezione na stację. Wszystko szło transportem do portu do Gdyni, przepraszam, a stamtąd czasem nawet do Paragwaju. Takimi wspomnieniami podzielił się ze mną pan Jan Mieniec. No i żeby tych wspomnień nie było aż tak za dużo i żeby można było cokolwiek przeczytać w tej książce, to już całkiem tak. Na koniec, seans w kinie był na 17. No jak się okazuje, ta ciówka spełniała także rolę kulturalną, przepraszam. Zapraszam panie Edmundzie. Pan Edmund Bryś. No to jak to z tym kinem było, panie Edmundzie?
Ciówką nie jeździłem do kina.
Skąd pan takie informacje mi tu podał?
No, nie mówiłem, że...
Tak, tak. Naprawdę wszystko mam. To ja powiem tak.
Tak.
Seans w kinie był na 17. Tak. Natomiast ciówka przyjeżdżała do Gorzowa chwilę prędzej. Ludzie swobodnie mogli iść do kina, obejrzeć film i wieczorem znowu Paulinką dotrzeć do swojej miejscowości. Pamiętam również moje podróże pociągiem. Jako mały chłopiec lubiłem otwierać w pociągu okna.
Okno, tak. To okno otwierało się takim paskiem skórzanym. Tak. Ten pasek był tej długości. Skórzany, no taki. Dziurki miał co 5 czy 10 cm. No i tym paskiem się regulowało tą szybę w tym oknie. Ja jako mały chłopiec stawałem na tym grzejniczku takim. Tam taki grzejniczek, który para przychodziła i grzała tym wagon. Czyli były te pierwsze wagony, te drewniane takie, ławki były drewniane z listewek, takie profilowane. No i na tym stawałem, jechałem z rodzicami do Olesna, bo mieliśmy tam rodzinę. I to tak żeśmy jeździli w niedzielę, w tygodniu,
A mama wtedy na mnie krzyczała, że przebije.
Tak, a ja jako chłopiec głową przez tą szybę i oglądałem. Do dziś to lubię, jeżeli jadę pociągiem gdzieś daleko. Do dziś to robię, że oglądałem. Ja głowę
i znowu przebiane uszy.
Przed ruszeniem na peronie w Gorzowie, jak parowoźnicy dokładali węgla do kotła, żeby ciśnienie podnieść parą, żeby ten pociąg ruszył, no to wytwarzał się dym, iskry, dym. No i taciówka ruszała. Taciówka ruszała, no to jak zależy jak od pogody. Jak była pogoda taka nie za bardzo, no to ten dym szedł po wagonie, jednym, drugim, trzecim, po tych szybach, po tych oknach i do środka. No ale mama mówi, zamknij to okno, bo będzie ten dym i te iskry płyną do środka. A ja tam, co tam, jak to chłopiec tam, przez to okno. No i ten dym z tymi iskrami
wali. Iskry, ogień i tak zostałem strażakiem.
Prosto, taciówka ruszyła, no i to tak ten dym mocno z tymi iskrami, zanim ona nabrała szybkości, zanim ten węgiel się przepalił. Paliło to w środek i to tak mierdziało to tym węglem, zapach był, nie to co teraz. Czysty węgiel, prawdziwy węgiel, pierwszy gatunek, no to całkiem inny zapalisz teraz.
Dobrze, dziękujemy bardzo. To już teraz wiemy, że pan Edmund Bryś za każdym razem, kiedy wsiada do pociągu, ma przewiane uszy.
Tak ja zostało. Bardzo dużo jeździłem maszanciówką, także no, kilkanaście lat.
Do kina.
Do kina nie, ale historia jest. Ale
do kina bardzo dużo ludzi przyjeżdżało. Dużo młodzieży, bardzo dużo ludzi przyjeżdżało na 17 do kina. Masę ludzi. Właśnie 17 to był pierwszy seans, który był bardzo dużo ludzi. A ten czas filmy były takie ładne, że tam kasowe, no to masa ludzi przyjeżdżała ciówką. No i to tak ten seans się troszkę opóźniał, poczekali na ciówkę. No to...
Dobrze. Dziękujemy i na tą chwilę zamkniemy wspomnienia, żeby było co przeczytać.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W 1994 roku nastąpiło zamknięcie kolei, niestety, ale może dlatego mamy wspomnienia, bo gdyby pewnie kursowała jeszcze do tej pory, to stałaby się dla nas po prostu czymś normalnym, czymś takim zwyczajnym, codziennym, a tak to jest kawałkiem pięknej historii Gorzowa i dzięki temu mogliśmy się dzisiaj spotkać. Na pewno w planach są wycieczki. Jedna do Lindenberga, o której osobiście marzę, żeby pojechać i rzeczywiście tą lokomotywę zobaczyć. I nawet dzisiaj na spotkaniu z dziećmi ze szkoły powiedziałam, że marzę, żeby się do niej przytulić. No trochę mnie wyśmiały, bo przecież jest zimna i ze stali. No ale tak patrząc na tą lokomotywę, na te zdjęcia, to jednak coś nie jest. A druga propozycja wyjazdu to właśnie do skansenu, do Chabówki, gdzie, tak jak wcześniej Państwu powiedziałam, odbywają się cudowne parady parowozów. Żeby puścić książkę w świat, zdobyłam się na poddanie opinii, zanim tak naprawdę poszła do druku, bo chciałam wiedzieć, czy rzeczywiście wzbudzi jakiekolwiek emocje. Niniejsza publikacja powstała dzięki uprzejmości wielu ludzi, którzy byli moją inspiracją i wsparciem w pracy nad historią gorzowskiej Paulinki. Jej oceny i weryfikacji na 3 dni przed jubileuszem 125-lecia uruchomienia linii kolejowej Olesno-Gorzów-Śląski dokonali podopieczni Dziennego Domu Pomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Gorzowie Śląskim, za co im bardzo serdecznie dziękuję. Dlatego też udało mi się tutaj w tej książce zawrzeć też wspomnienia pana Piotra, który jest pracownikiem tego domu, naszego tego Caritasu. Ja osobiście Państwu powiem, że nie mam wspomnień żadnych związanych z Paulinką. Mimo tego, że kiedy kolej była zamykana, miałam 15 lat. Nigdy nie byłam na stacji, nigdy tak naprawdę ciówci nie widziałam. Nie pamiętam tego przynajmniej, żebym kiedykolwiek widziała tą sławną lokomotywę, ale dzięki gorzowskiej społeczności pokochałam tą historię z całego serca, która od momentu pracy nad publikacją tak naprawdę stała się częścią mojego życia. Za recenzję bardzo dziękuję Caritasowi i bardzo dziękuję pani Łucji Polok za inspirację, Teraz będzie ten moment, słuchajcie, kiedy muszę pokazać, że mam kartki, karteczki, karteluszki. No ale inaczej by się to nie odbyło, ściągę musiała mieć, żeby to miało jakikolwiek sens. Dziękuję pani Łucji Polok za inspirację i motywację do pracy, za umożliwienie mi kontaktu z Muzeum w Lindenbergu, za to, że nasze wspólne plany, pani Łucjo, i projekty złączyły się w jeden, a historia Paulinki mogła być wydana we współpracy z Kołem Mniejszości Niemieckiej Kozłowice. Bardzo serdecznie dziękuję i już dzisiaj wiem, pani Łucjo, że rozszerzone wydanie na pewno nie powstanie bez pani, bo ktoś musi to przełożyć na język niemiecki. Jak już powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. Z całego serca pani dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałam, książka jest w języku polskim i w języku niemieckim. Ja z języka polskiego nie byłam nigdy jakaś super. Do tej pory nie uznaję interpunkcji. Jeszcze kropki na końcu zdania stawiam. Natomiast z przecinkami mam ogromny problem i kiedy wysyłałam pierwszą część do korekty, napisałam, że no, mam problemy, tak? Po czym pani korektor mi napisała, że zauważyła. Za korektę dziękuję Mirosławie Lachowskiej Fabiś. Wiem, kochana, że sprawdzanie mojego tekstu nie było łatwe, zważywszy na fakt, że pisząc rzadko kiedy używam przecinków. Dziękuję ci za setki znaków interpunkcyjnych, które musiałaś wstawić. Jeden z projektów, które Dom Kultury miał okazję realizować i przyjemność niesamowitą realizować właśnie z DFK i było to DFK Kozłowice, natomiast wystawa, którą tu dzisiaj możecie Państwo podziwiać, powstała dzięki DFK Gorzów Śląski, dlatego że w ubiegłym roku, tak jak wcześniej wspominałam, obchodziliśmy 125 lat od uruchomienia linii kolejowej, no na to złożyły się też dwa cudowne projekty, dzięki którym mogło to wszystko powstać. My już od lat tak naprawdę współpracujemy z naszymi kołami DFK, za co jestem im niezmiernie wdzięczna, bo tak naprawdę małymi środkami, można zrobić ogromne rzeczy. Dlatego też to nie jest koniec podziękowań. Panią Mucję już tutaj mamy. W imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim pragnę złożyć serdeczne podziękowania za ubiegłoroczną współpracę, która dzięki zaangażowaniu DFK Kozłowice oraz MGOK Gorzów Śląski przyczyniła się do przeprowadzenia wielu ciekawych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Proszę również przyjąć życzenia wielu sukcesów w realizacji kolejnych zadań. Drugie takie samo, o tej samej treści chciałabym przekazać panu Henrykowi Mrozkowi. Zapraszam pana Mrozka. Panie Henryku, szczególnie za tą piękną wystawę, którą mogliśmy razem zrealizować i ja wiem, że pan do końca życia będzie mnie poprawiał nie Gorzów, tylko Landsberg. Prawda? Dzień dobry. Pytę się. Mam jeszcze jedno dla Irka Wieczorka, ale go nie widziałam. Nie wiem, czy dotarł, czy nie dotarł, ale na pewno moje podziękowanie do niego dotrze. No właśnie, a żeby te projekty nam tak hulały i hulały już od wielu lat, no to ktoś je musi koordynować, prawda? No i jak się okazuje, z tym koordynatorem musimy się pożegnać i jest nam bardzo przykro z tego powodu. Zaproszę tutaj do nas pana Michała Jarunia, który wspomagał nas w pisaniu tych projektów, a nas szczególnie tutaj w tłumaczeniu, bo po polsku to byśmy umiały to sklecić, natomiast pan Michał miał zadanie, żeby to przełożyć na język niemiecki i teraz oddaję głos już pani Łucji.
Panie Michale, bardzo się z panem wspaniale pracowało, bo nie dość, że pan nas prowadził poprzez szereg projektów, to jeszcze pan nas też inspirował i podpowiadał, że to można tak, może taki projekt, może taki. Także z wielkim żalem żegnamy i bardzo, bardzo dziękujemy za dotychczasową, no za tą współpracę, no, która była. I życzymy wszystkiego dobrego.